Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu jest ze mną osoba, która już wielokrotnie gościła w naszych audycjach. Jest nią siostra Michaela Pawlik, dominikanka i misjonarka Jezusa i Maryi. Witam bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem, siostro kochana.
Szczęść Boże.
A Państwu dzisiaj pragniemy zaproponować temat mówiący o islamie i o chrześcijaństwie. Będziemy mówić o różnicach, pewne pokażemy również podobieństwa, chociaż tak jak rozmawiałyśmy przed programem, no nie ma ich aż tak bardzo dużo. Dlaczego ten temat w poradach pedagoga i psychologa? Myślę, że jest to istotne, siostro, ponieważ sporo w Europie pojawia się wyznawców islamu. W związku z tym również to taka rola i zadanie, myślę, dla wychowawców, dla rodziców, aby wskazywać no właśnie na te różnice i w kontekście naszego chrześcijaństwa pokazywać właściwie w co wierzą chrześcijanie. Może byśmy zaczęły od tego, jaka religia powstała wcześniej, siostro?
No wiadomo, że wcześniej powstało chrześcijaństwo.
No właśnie, jeżeli chodzi o islam, a islam powstał kiedy?
Jeżeli chodzi o islam, to założył go Mahomet, Arab, który żyje w latach 570 do 632 roku. Śmierć jego 632, czyli na przełomie VI i VII wieku.
I to może od razu w takim razie ja bym poprosiła o takie zasadnicze wskazanie różnic, tak, bo na tym się będziemy skupiać, pomiędzy właśnie wyznaniem islamu i chrześcijaństwem. W ogóle skąd się wziął islam? Co on oznacza? To samo może słowo, jakby siostra mogła powiedzieć.
No, islam oznacza poddanie się Allahowi. Z tym, że słowo Allah my rozumiemy dosyć może mylnie, bo identyfikujemy z naszym pojęciem Boga. Tymczasem Allah, pojęcie Allaha jest inne. To jest właściwie imię Boga, właśnie bożka arabskiego, który no, Mahomet wyeksponował jako jedynego, najwyższego Boga. Z tym, że to słowo Allah pojmowane jest nie zawsze jako tak ściśle osobowość Boga, bardziej jakoś nieokreślona postać. W każdym razie jest to postać, która wymaga całkowitego poddania się jemu, w sensie Allah, i wymaga, aby wszystkich przeciwników, czyli ktoś, kto nie czci Allaha, żeby tępić. To jest właściwie podstawowym jakby wymaganiem gorliwości wyznawcy Allaha.
I tutaj jesteśmy w tym punkcie, siostro, co widzimy, co się dzieje wokół nas teraz na świecie, w jaki sposób rzeczywiście dochodzi do krwawych wojen, no bo to jest otwarta wojna przeciwko chrześcijaństwu, prawda? Czyli to jest jakby uzasadnienie w religii islamu, która mówi o tępieniu innych religii, tak?
Oni mówią nie religii, tylko czcicieli innych postaci niż Allah. Mm-hmm. No więc jeżeli my czcimy Jezusa, ktoś czci, to wszystkich tępić, oni to mówią bałwochwalców. Aha. Nie, bo my jak mówimy słowo religię, to rozumiemy jakiś system myślowy, czy filozoficzny, czy a tu chodzi o tych, którzy czczą nie Allaha, tylko cokolwiek innego. I dlatego ich się nazywa bałwochwalcami. I chrześcijanie są u nich traktowani są jako bałwochwalcy.
Czyli my jesteśmy bałwochwalcami w no ich
tak,
rozumieniu.
W ich rozumieniu, w ich tak. Rozumieniu. Bo Jezus według nich nie jest Bogiem, tylko jest prorokiem, a my czcimy Jezusa jako osobę boską. I to jest według nich największe ubliżanie Allahowi.
Siostro, mówiłyśmy tutaj już w naszych audycjach, siostra, pamiętam, że zwracała uwagę, akcent kładła na to credo chrześcijaństwa, czyli no, to, że Bóg jest w Trójcy jedyny, jest osobowy.
Tak.
Natomiast jak to wygląda w islamie?
No Bóg jest bardziej jakby abstrakcyjny. Oni nie definiują Allah, kim wie. Bóg najwyższy, ale mają na przykład kult czarnego kamienia, gdzie też niby ten Allah, czy tam jest ten duch Allaha. Także pojmowanie Boga jest inne niż u nas.
Pewnie. Moment, jeszcze mam takie pytanie, ponieważ jeżeli my mówimy o Jezusie Chrystusie, to jest to Bóg osobowy. Tutaj jest Allah. Dlaczego tutaj, siostra, mówisz, że to jest bezosobowy?
To zależy właśnie, zależy od pojmowania, bo można mówić o Bogu jako jakiejś tajemniczej postaci nieokreślonej. I najwyższa moc, najwyższa postać, ale bliżej nieokreślona, tak jak my mamy bardziej określone. Bardziej Bóg jest zdefiniowany w naszej pojęciu.
Czyli islam odrzuca naukę o Trójcy Przenajświętszej?
Odrzuca naukę. Odrzuca. Nie uznaje trzech osób boskich.
Mhm. No dobrze. W takim razie może jeszcze parę słów o samym tym Mahomecie, żeby bardziej zrozumieć istotę wiary islamistów, jeśli można tak powiedzieć.
No właśnie, Mahomet, on według tego, co sprawdzałam w historii tego ruchu, to Mahomet był synem poganina, Araba, i matkę miał Żydówkę, która jednak ten Stary Testament częściowo mu przekazała. I dlatego w nauce Mahometa znajduje się wiele elementów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, a również i z Nowego Testamentu, ponieważ Mahomet był kupcem i on się obracał w środowiskach chrześcijańskich, ponieważ wtedy, prawda, siódmy wiek, początek VII wieku, to już było chrześcijaństwo daleko rozwinięte i chrześcijanie bardzo mocno podkreślali miłość bliźniego, zajmowanie się ubogimi, sierotami, wdowami, i ten element zajmowania się sierotami i wdowami Mahomet też przyjmuje, i to nas w tym punkcie mamy wspólny pogląd, opiekę nad sierotami.
Czyli, siostro, widzę, że to, co tutaj, bo siostra też mówiła mi przed audycją, że pewne elementy są jakby dla nas wspólne, ale to, co jest właściwie dobre, to jak tutaj siostra mówi, że zajmowanie się sierotami, to jakby to jest jednak zaczerpnięte z naszych źródeł, z Pisma, tak, Świętego, czyli ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu,
tak,
prawda?
Tak, ale dużo jest dodane właśnie arabskich poglądów, poglądów pogan arabskich.
Aha. Siostro, może jeszcze odnośnie stosunku do kobiet, bo to też jest istotne. My
tak,
widzimy z kolei tutaj w Europie, co się dzieje, jak są wypaczane takie moralne, tak, aspekty szanowania drugiego człowieka w stosunku do kobiety, jak się pogwałca prawa. Co na ten temat właśnie islam mówi odnośnie kobiet?
Kobieta według nauki Mahometa jest niższego gatunku. Jest po prostu przedmiotem jego rozkoszy erotycznych i do dyspozycji, i do tej właśnie dyspozycji jest przeznaczona. Jest, i dlatego muzułmanie mają na przykład prawo sprzedać swoją żonę, mają prawo decydować o swojej żonie dowolnie, i ta kobieta nie ma nic do powiedzenia, że na przykład że jej mąż na przykład ją odda innemu mężczyźnie, innemu muzułmaninowi. Ona nie ma nic do powiedzenia, zupełnie właśnie jest traktowana przedmiotowo. Podczas gdy jak weźmiemy, prawda, naszą wiarę, już od Starego Testamentu jest powiedziane, że Bóg stwarza świat, ale kiedy stworzy człowieka, jest powiedziane, przy końcu całej historii stwarzania jest powiedziane, na swoje podobieństwo stworzył ich mężczyznę i kobietę. Mhm. Na podobieństwo Boże stworzony mężczyzna i kobieta. Nie ma tutaj różnicy, że tak powiem, gatunkowej pomiędzy kobietą i mężczyzną. I według naszej interpretacji Biblii jest powiedziane, że Bóg mówi do tej pierwszej pary ludzkiej, rośnijcie, mnóżcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli mówił do obojga, nie tylko do mężczyzny czy do kobiety, tylko do obojga, czyli mają te, jakby te same, tę samą naturę i te same obowiązki. To owszem, później jak jest mowa o grzechu pierworodnym, jest powiedziane, że do kobiety, że właśnie mąż będzie nad tobą panował, będzie miał władzę, ale to już jako skutek grzechu, jako skutek jakby zaburzenia harmonii naturalnej, duchowej, jaką Bóg na początku stworzył. Poza tym, jak weźmiemy na przykład już w Nowym Testamencie, weźmy listy świętego Pawła, gdzie święty Paweł tak mocno podkreśla, że nie ma różnicy między Żydem czy Grekiem, między niewolnikiem czy wolnym, czy między kobietą a mężczyzną. Wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w śmierć Jezusa, w Jego zmartwychwstaniu będziemy brać udział i pod względem łaski Bożej i pod względem dostępu do tej łaski i pod względem wartości człowieczeństwa nie ma różnicy. Wyraźnie powiedziane, nie ma kobiety ani mężczyzny. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga odkupionymi przez Jezusa Chrystusa.
Czyli nie ma dyskryminacji?
Nie ma i nie ma podstawy do dyskryminacji.
No właśnie, a tutaj zupełnie kobieta niższego gatunku, kobieta do używania...
Przedmiotem mężczyzny.
Przedmiotem rząd, tak? Tak jak siostra powiedziała.
Prawie tak,
do rząd.
Tak.
Teraz chciałabym jeszcze zapytać siostro, jak wygląda kwestia sakramentów? Czy są sakramenty święte?
Nie ma sakramentów.
W ogóle nie mają sakramentów.
Nie ma. Jeżeli chodzi o przynależność do, tak jak my mamy przede wszystkim chrzest, przynależność do naszej wiary, to tam jest obrzezanie, więc oni to wzięli ze Starego Testamentu, praktyka obrzezania i wystarczy tylko powiedzieć tak zwane, to jest tak zwane szahada, czyli wyznanie wiary, tak powiedzieć, nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. I to wypowiedzieć przy świadkach. I jestem członkiem wyznawców, czy jestem członkiem wspólnoty islamskiej.
Tak. I teraz tak, siostro, bo już wspominałyśmy tutaj już o tym, że islam opiera się na chrześcijańskich świętych księgach, na Piśmie Świętym. I teraz...
Częściowo.
Częściowo.
To nie jest tak, że tu
się opieram. Tak, też. Takie... Tak, bo nie dokończyłam. Natomiast ich taką przewodnią księgą to jest Koran, tak?
Koran.
Może kilka słów na temat tego Koranu, co ta księga zawiera, jaką naukę?
No więc w tym Koranie, to cośmy mówili już na temat stosunku do kobiet, to tam jest to właśnie wyrażone w Koranie, o tym, że kobieta jest niższego gatunku, i nakaz tępienia każdego, kto nie czci Allaha. A poza tym jest coś, co jest pozytywne w tym Koranie, mianowicie oni mają taki, jak my mamy różaniec, też coś w rodzaju takiego różańca i 99 koralików, ich na każdym koraliku odmawia, czy wymienia inną cechę, czy inne imię Boga. Bóg jest wszechmocny, Bóg jest miłosierny, Bóg jest wszystko wiedzący, Bóg jest nieskończony, Bóg jest odwieczny. Właśnie na każdym koraliku inną cechę Boga. Ja już nie pamiętam wszystkich 99 określeń, ale to jest właśnie ten jakby uwielbienie doskonałości Boga.
No dobrze, tylko że siostra tutaj mówi, że to jest to pozytywne, ale ten Bóg, do którego, o których przymiotach oni mówią, no właściwie nie mówią, oni się modlą, tak, bo wymieniają te przymioty na tym różańcu, to ten Bóg im pozwala na to, żeby niszczyć drugiego człowieka, żeby wręcz zabijać.
Także... No tak, bo on jest jedyny, on powinien być czczony, a nie kto inny. Mhm. No więc... Tam nie ma powiedziane, że... Zresztą oni się powołują tutaj na Mojżesza, tak samo na Eliasza, który wybił tych, co czcili Baala. Eliasz, prawda? Jest wyraźnie powiedziane, że na górze Karmel Eliasz wezwał wszystkich Żydów i powiedział albo Baal, albo Jahwe. I teraz udowodnijmy, kto jest prawdziwym Bogiem. Allah... Znaczy, Jahwe czy Baal. No i kiedy się okazało, że nie Baal, a Jahwe, bo ogień spadł z nieba i ofiarę przyjął, prawda? To wtedy Eliasz mówi, żeby łapać wszystkich proroków Baala i wybił ich przy potoku Kison. Jest wyraźnie powiedziane. Tak samo Mojżesz, jak zobaczył, jak szedł z góry, zobaczył, że Żydzi czczą cielca, chociaż oni myśleli, że to jest symbol Boga, bo mówili: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. No i można by się upierać, to tylko symbol był, a jednak jak Mojżesz poznał prawdziwego Boga osobiście na górze, miał bezpośrednie jakieś doznanie Boga, to jak zobaczył kult cielca, no to też wybił tych czcicieli cielca. Także i Mahometanie na to się powołują.
Patrzę na zegar. W związku z tym, że tego czasu już nie ma tak dużo, chciałabym jeszcze zapytać siostrę o to, w jaki sposób praktycznie wygląda taki obowiązek wyznawania wiary w praktyce. Jakby siostra zechciała powiedzieć.
No oni mają obowiązek wyznania wiary i że Allah jest jedyny i Mahomet jego prorokiem i 5 razy dziennie mają modlitwę. Przed tą modlitwą obowiązuje ablucja, czyli czystość rytualna. Polega ona na obmywaniu wodą ciała, rąk, twarzy i nóg do kostek. Ale co jest ciekawe, że tam gdzie nie ma wody, to można dokonać tego rytualnego oczyszczenia ciała piaskiem.
Mhm. I oni to przestrzegają, tak?
I oni, oczywiście, to jest
5 razy dziennie, no ta modlitwa niektórych zadziwia, tak? I tak nawet chrześcijanie, którzy widzą tą modlitwę i jakby tą częstotliwość tej modlitwy, bo na to chciałabym zwrócić uwagę, uważają, no, że oni są bardzo religijni, no ale ta religia doprowadza, ja cały czas w tej chwili już idę w tym kierunku tych niebezpieczeństw, tak? W wyznawaniu tego rodzaju wiary do strasznych jakby, no tutaj,
proszę
konsekwencji.
Panią, jeżeli on za każdym razem oddaje się Bogu, islam jako poddany Bogu, ja jestem poddaną, czy niewolnikiem Boga, a teraz ten Bóg mi każe wybijać wszystkich swoich przeciwników, no to ja jako poddana mam obowiązek tak to wypełniać. To znaczy nie ja, bo to kobiet nie dotyczy, tak to mężczyźni są powiązani. W każdym razie jest to takie bardzo radykalne. Poza tym mają, oprócz tego, oni mają tak zwane filary swojej wiary, więc to wyznanie wiary, modlitwa 5 razy dziennie. No ja myślę, że oni to wzięli od chrześcijan przykład, bo my mamy 3 razy dziennie Anioł Pański. I to kiedyś w chrześcijaństwie było bardzo gorliwie przestrzegane i praktykowane, więc oni tutaj na ten wzór mają to 5 razy wezwanie do Allaha. Że Allah jest jedyny i Mahomet jego prorokiem.
Ale także poszczą, prawda?
I teraz właśnie chciałam tu powiedzieć, mają obowiązek dawania jałmużny, to jest z Nowego Testamentu przykład, żeby się troszczyć o ubogich. I potem 4. filar to post raz w miesiącu, Ramadan. Od rana, jak wschodzi słońce, do jego zachodu. Po zachodzie słońca może się najeść, do rana jeść, ale to jest, tak się zdaje, wydaje się, że to nie jest prawdziwy post, a jednak jak tam słońce i upał, nieraz wyższa temperatura i nic nie jeść, to jest wielkie umartwienie. I nawet niektórzy nie piją, tak jak ja tych w Indiach, których poznałam, islamistów, to nie je i nie pije. I dopiero czeka. To teraz na upale, jak nie pić, jak się pić chce, to jest jakieś umartwienie.
Tylko no na pewno.
Odbija w nocy. To jedno, co jest, nie wolno im używać alkoholu. Więc to jest też tak na korzyść. I dalej, 5. filar, pielgrzymka do Mekki. Każdego obowiązuje.
Przynajmniej raz w życiu, tak?
Tak. I tam mają, w Mekce czczą ten czarny kamień.
A gdzie, właśnie, co to jest ten czarny kamień?
No właśnie, podobno tam właśnie duch Allaha egzystuje i oni go w tym czarnym kamieniu czczą. Aha. Dlatego jest na przykład teoria, że Allah nie jest osobowy, no bo w tym wypadku jest kamieniem, prawda?
Aha, rozumiem.
No tu można, to jest taki trochę śliski punkt. No w każdym razie do Mekki. I 6. filar, który może nie każdy może spełnić, więc dlatego nie obowiązuje tak jak tamte 5 filarów, ale jest tak zwany dżihad, święta wojna, walczyć o panowanie Allaha, żeby Allah zapanował i wtedy będzie dopiero Dobrze.
Więc... I to jest właśnie to, siostro, czego my się tak bardzo
boimy,
jesteśmy przerażeni wręcz, to nas po prostu dystansuje bardzo. I właśnie stąd też ta nasza dzisiejsza audycja, o której mówiłam na początku, no, porady pedagoga i psychologa dla rodziców, dla jakby szerszego wglądu w rozumienie mentalności osób, którzy właśnie ten islam wyznają i do czego mogą się posuwać, aby uzyskać zbawienie według ich przekonania. Siostro, kochana, mamy 8 minut do zakończenia audycji. Pierwsza część właśnie tej rozmowy, to myślę, że Państwo skorzystaliście tutaj z tego przekazu i teraz chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w naszej audycji, do podzielenia się swoimi obserwacjami, a jednocześnie, żebyście Państwo przekazali swoje refleksje w ten sposób właśnie na antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Korejwo Andrzej z Olsztyna. Tu trzeba by było powiedzieć, jak wartościowe było to, co zrobił Pan Jezus. Przyszedł na ziemię, oddał za ludzi swoje życie, zmartwychwstał, czego nikt nie dokonał. I w ten sposób my możemy osiągnąć zbawienie poprzez Jego ofiarę. Jak mówi Paweł w liście do Rzymian, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden kto wierzy w Niego nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swego bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Po prostu pod innym imieniem nie ma zbawienia. I w Dominus Jezus było napisane, że tylko Jezus Chrystus jest Bogiem. Nie ma innych Bogów i kto zdradza swojego Boga, no to dobrze z nim nie będzie. I na końcu w Apokalipsie jest o tym, że Pan Jezus jest alfa, omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Także jeśli ktoś no, nie potrafi spotkać się z Panem Bogiem, to później musi błądzić i doświadczać wielu krzywd. Tutaj mamy świadectwa kobiet, które...
Dziękujemy Panie Andrzeju, dziękujemy za to uzupełnienie i mamy drugiego radiosłuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie Pana.
Ja chciałem zabrać głos w tej sprawie. To jest taka sprawa.
A kto pan,
sprawa.
Pan ma na imię?
Andrzej.
Też pan Andrzej, tak? Witamy.
Tak. Przez te religie, wszystkie religie, katolicka, islam, żydowskie i tak dalej, to wszystko na tej zasadzie się opierają. To są wszystko bujdy. To jest w naturze człowieka. Wiara w te bujdy religijne. Mhm. To już dawno psycholodzy stwierdzili. To od tysięcy lat ludzie wierzyli w rozmaitych bożków, bogów. Przez to są wszystko bujdy na resorach.
Czyli, ale wie pan co, my się bardzo cieszymy, że jest pan słuchaczem naszego Radia Katolickiej Rozgłośni i myślę, że jednak ma pan pewne wątpliwości i to, co pan mówi, nie do końca jest jakby takim pana przesłaniem. Siostro, czy siostra ma też takie wrażenie?
No nie, no zrozumiałe dla mnie, że pan mówi wszystko bujda, ale jeżeli weźmiemy ateistów, to jest jeszcze większa bujda. Jeżeli weźmiemy teorię o powstaniu świata, czy człowieka, czy życiu po śmierci, jeszcze już to już są największe bujdy, które opowiadają ludzie nieuznający właśnie Jezusa, czy nieuznający nauki proroku, czy nieuznający istnienia Boga. To tak jak jeden z partyjnych do mnie mówi, że właściwie ateizm to jest dobry dla ludzi, którym wystarczy łóżko i miska, bo człowiek myślący szuka odpowiedzi na sens życia, skąd się wziął, dokąd zmierza, a tu ateizm nie daje odpowiedzi, więc można sobie powiedzieć bujdy, ale zostaje mi po prostu pustka, próżnia. Nie, mam po prostu niewypełnioną wiedzę, co dalej, przed istnieniem świata, po śmierci i tak dalej. Na co daje dowód Jezus, który dał dowód. Jezus wyraźnie powiedział tak, jeżeli słowom moim nie wierzycie, patrzcie na moje czyny. Więc jeżeli jest ktoś, kto ma nadnaturalne zdolności, nadprzyrodzone i choćby wskrzeszenie Łazarza, gdzie człowiek gnił, siostra zmarłego mówi, cuchnie, nie idźcie do grobu. I Jezus go wywołuje, przywraca do życia, do normalnego, pełnego zdrowia. Poza tym sam zmartwychwstaje i to apostołowie dają temu świadectwo, nawet życiem swoim potwierdzili. Więc to trudno powiedzieć, że to jest bujda, skoro ten człowiek, Jezus Chrystus, takich dokonywał czynów, które wskazują na jego boską moc. Wobec tego jego słowa nie są wprowadzające w błąd.
Poza tym myślę też, znaczy myślę, jest to też tak, siostro, że życie Pana Jezusa jest faktem historycznym.
No dlatego
to jest wszystko jakby uzasadnione, ale cały czas mi się wydaje, że jeżeli takie osoby dzwonią, jak Pan Andrzej, z takim przesłaniem odrzucania wiary, to dla mnie zawsze jest ta nadzieja taka, że jest to osoba poszukująca jednak, która być może pokazuje na zewnątrz swoją niechęć do tego, bo nie potrafi jeszcze sercem całkowicie przyjąć tej wiary, ale jest to osoba, która no całkowicie jeszcze nie, gdzieś tam się nie zakopała, a jest osobą, która
nie, są po
szuka.
Prostu, proszę panią, są ludzie, nie to, że szukają, po prostu nie myślą. On żyje chwilą obecną. Mam taką bardzo zaprzyjaźnioną panią, która jakoś jej wiara się załamała i ona mówi, ona o tym nie myśli. Mhm. Po prostu żyje dzisiaj tym, co ją obowiązuje, bardzo dobrym jest pracownikiem, ale nie myśli. To tak jak ktoś, kto przed niebezpieczeństwem jakimś zamknie oczy i co się będzie działo. Więc tu są takie nieraz sytuacje psychologiczne człowieka, który no nie jest w stanie pełni się jakoś no uznać, że faktycznie ten Bóg istnieje, a z nim się trzeba liczyć.
Czyli trzeba się otworzyć z tego, co siostra mówi, bardziej na myślenie, tak? Na logikę taką,
tak.
żeby
tak.
No, mogło coś zaistnieć i coś w nas zmienić, tak?
No tak, tak, bo jeżeli ktoś logicznie myśli, no weźmy filozofię świętego Tomasza, to nawet Hindus, taki bramińskiego pochodzenia, z wyższej kasty, hinduista, ale on właśnie, który studiował filozofię, no więc studiował również filozofię chrześcijańską. On powiedział, że jemu filozofia świętego Tomasza otworzyła oczy, bo tam jest faktycznie logika. Nie tam jakaś, bo bajkę, ja nie potrafię udowodnić faktu, jeżeli ktoś tworzy bajki, prawda? A tutaj wiara jest udowodniona. Właśnie to jest wyjątkowa wiara, jak chodzi o wiarę katolicką, że wiara katolicka ma swoje, że tak powiem, empiryczne dowody, bo to jest empiryczny fakt, że żyje w Nazarecie Jezus i czyni takie czyny, które nikt nie wykona naturalną jakąś siłą, tylko musi to być jakaś nadprzyrodzona moc. I tenże człowiek sam później zmartwychwstaje, ukazuje się apostołom. I tu to był fakt empiryczny, bo to był człowiek, któregoś apostołowie dotykali i przebywali z nim i tak dalej, więc to jest nauka, nasza religia jest jak najbardziej jakby naukowa.
Jak najbardziej. My dzisiaj zaproponowałyśmy, siostro, temat różnicy między islamem a chrześcijaństwem, a skończyło się na...
No, można by wziąć tutaj ten właśnie, tą sprawę dowodów na istnienie Boga. Możemy taki temat wziąć.
No więc może w przyszłości, ale też jeszcze nam się wkradł ateizm w tym wszystkim.
No
tak?
To właśnie dowód na istnienie Boga. To
no
ateistom, którzy nie znają istnienia Boga, można wykazać, jakie właśnie są dowody, że tak powiem, logiczne i rozumowe.
Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Dziękuję siostrze za przybycie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.